Gdzie się wybieracie beze mnie, co? Coś takiego sfilmować, bo dzięki temu jest to etyczne. Nieetyczne jest włażenie z aparatem bezpośrednio do gniazda. Dzięcioł lubi dobre brzmienie. I to jest dobry patent na te ptaki, których się nie widziało, żeby... Tam będę udawał, że jej nie zauważyłem. Może przejdę drugi raz i z dużej odległości kulpiksem wam pokażę. Dzień dobry. Jest 20 kwietnia, kiedy nagrywam ten film. Nie mam pojęcia, kiedy go wam wyświetlę. Będę odpowiadał na pytania widzów i odnosił się do niektórych komentarzy, które znalazłem pod różnymi filmami. Zazwyczaj staram się zrobić to, wziąć takie pytania czy komentarze z ostatniego filmu, ale ja już nie ogarniam, nie? Więc wyłapanych kilka losowo. To, co mi się udało pozbierać w autobusie jadąc tutaj, a jestem w Gdańsku przy Galinie, idę na ostatnie w tym sezonie. W tym sezonie zimowym. Liczenie zimowe, bo mimo, że mamy już wiosnę, jest kwiecień, to jest to też termin ostatniego liczenia zimowego ptaków zimujących nad Zatoką Gdańską. I właśnie sobie wybrałem ten odcinek i już wiem, że będzie grubo. Nie dlatego, że będzie jakoś dużo ptaków, bo pewnie będzie ich mało właśnie. Natomiast wieje strasznie. Patrzcie tutaj, stary port lodołamaczy. Jaka jest fala, wiatr jest północno-wschodni i nieźle daje. No ale jakoś spróbujemy, zaraz się weźmiemy za robotę. O, mogę sobie tutaj nawet policzyć najpierw. Za wiele tutaj nie ma. No i wstępnie policzone. Szału nie było, aż jeden kormoran. Cztery mewy, jedna kaczka, krzyżówka i to wszystko. Bieliki jakieś leciały, ale nie wyciągałem aparatu, żeby je sfilmować. Tutaj już żadna rzadkość. Natomiast muszę się ruszać, bo co z tego, że pięknie świeci słońce? O, szczygieł śpiewa pięknie. Co z tego, że świeci słońce, jak jest zimno? Zimno od wiatru. Ja nie mam szczęścia do tego odcinka. Byłem tutaj w grudniu i też niemiłosiernie zmarzłem. Mniej zmarzłem, jak było minus 16. To jest ciekawe, nie? Znowu się trochę nie przygotowałem. Niepotrzebnie wziąłem ze sobą mikrofon kierunkowy do głosów ptaków. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Są dwa liczenia w ciągu sezonu, kiedy można zobaczyć podczas liczenia zimowego jaskółki. To jest właśnie kwiecień i w tej chwili nad portem lodołamaczy sobie latają jaskółki, zarówno dymówki, jak i oknówki. Pierwszą oknówkę widziałem wczoraj tutaj w Gdańsku. Teraz jest ich cała masa, one szybko dolatują. I drugi taki miesiąc, kiedy można je spotkać na liczeniu zimowym, to wrzesień, bo liczenia odbywają się głównie od września do kwietnia, raz w miesiącu, w połowie miesiąca. Od czasu do czasu są organizowane przez cały rok liczenia ptaków wodnych nad Zatoką Gdańską, ale głównie są to jednak liczenia zimowe. Dobra, ja sobie tu policzę, a potem jak stąd będę wyłaził, to zabiorę się za pytania. Pierwiostki śpiewają, po krzakach wszędzie pełno ptaków, nie? To dlatego, że jest tu pas nadmorski. O, fiołki kwitną. Fiołki, nie takie domowe fiołki, tylko zwykłe fiołki. Bardzo przefajnie, ale tu śmierdzi kormoranem. Sójka, ale co z tego, ja jej nie policzę. Ona nie jest wodna, mimo że nad wodą. Pierwiostnik, cilcalp, cilcalp. Nic na to nie poradzę, ale lubię kwiaty wiosenne. I zaraz te fiołki tutaj obfotografuję. Też ziarnopłony wiosenne kwitną, ale jeszcze są pozamykane, takie o. Jestem w północnej Szkocji i na plaży obserwowałem głuptaki na plaży. Zazdroszczę trochę, chociaż ja najbardziej lubię obserwować ptaki w Polsce, a w Polsce jeszcze głuptaka nie widziałem. Oczywiście głuptaki u nas lęgowe nie występują, ale co jakiś czas jednak nad morzem są obserwowane. A ja do tego gatunku po prostu wybitnie nie mam szczęścia. Mam kilka takich ptaków, do których nie mam szczęścia, gdyż jestem tam, gdzie powinienem być i jakoś się nie udaje. Jakoś się nie udaje, więc głuptak też jest takim ptakiem. Słuchajcie, namierzyłem samicę kosa na gnieździe, na pół dziupli. Będę udawał, że jej nie widzę. W każdym razie, wracając do głuptaków, no to To w Polsce jeszcze głuptaka nie widziałem, zazdroszczę. Pewnie kiedyś się uda. Za mało jeżdżę na tak zwany sea watching. Tam będę udawał, że jej nie zauważyłem. Może przejdę drugi raz i z dużej odległości kulpiksem wam pokażę. A chciałem liczyć wczoraj. To nie. Dostałem szlaban w domu. Kamera się zaraz wywali z wami. Polecicie o tam, ale na trawę nic się nie stanie. Żeby nie było, że nie dbam o sprzęt. Dbam. Jakie ptaki na Wiśle, żadnych nie ma. Normalnie tu potrafią być po kilka tysięcy gongołów wszystkiego, ale to się skończyło, bo ptaki odleciały. Na Wiśle nie ma nic, jest tylko paskudna fala. Teraz wiatr w plecy. Czy używam filtrów ochronnych z Coolpixem P1000? Jakie są moje doświadczenia? Nie używam filtrów ochronnych z Nikonem Coolpix P1000. Tak jak widzicie, tu sobie wisi, czeka, bo zaraz będziemy polować na kosa. A właściwie na kosę. Tylko z daleka, tak żeby mnie nie widziała. Natomiast nie używam takich filtrów. Doświadczenie mam takie, że kilka lat temu używałem filtru UV, filtra UV, który miał ochraniać szkło. Używałem go na Sigmie 150-500 z Pentaxem K5. I słuchajcie, to nie był najdroższy filtr. Tanie filtry niestety często będą psuć jakość zdjęć. Co robił ten filtr? Robił to, że na krawędzi ostrego były te krawędzie przy przybliżeniu dużym takie podwójne. Wydawało się, że zdjęcie jest poruszone, a poruszone nie było. Po prostu powstawał efekt podwójnej krawędzi ostrej i to było do bani. Czemu kupiłem nie najdroższy? Bo tych droższych w tym rozmiarze po prostu nie było. Więc kupiłem taki, jaki był i trudno się mówi. I zrezygnowałem z niego. I dobrze zrezygnowałem z niego, bo dzięki temu zacząłem robić ostre zdjęcia. A wcześniej był problem. Dobra, jestem dość daleko. Zobaczymy, może się uda. A jak nie, to nie. To nie będziemy ptaków niepokoić. Do gniazda mam dobre 30 metrów ponad. Jestem za krzakami. I właśnie po to mam Coolpixa P1000, żeby móc w sposób taki z daleka coś takiego sfilmować, bo dzięki temu jest to etyczne. Nieetyczne jest włażenie z aparatem bezpośrednio do gniazda, nie samo fotografowanie ptaków przy gnieździe. Zależy jak to robisz. Dobra, samica siedzi na gnieździe, nie zwraca na nas uwagi raczej, to jestem daleko. Teraz nie mam wyjścia, będę blisko przechodził, ale będę udawał, że jej po prostu nie widzę. I odwrócę się 30 metrów z drugiej strony, dalej, tak żeby być daleko. Dystans ucieczki. Dobrze, powiem wam kiedy ją będę mijał. Będę udawał, zobaczymy czy zejdzie czy nie, raczej nie. No, przeszedłem, ptak został na gnieździe. Bo ja udaję, że go nie widzę. Tu mam takie fajne miejsce. Mówię, 20 parę metrów, 30 metrów. To już jest poza dystansem ucieczki. Nie tak łatwo ją wypatrzeć, ale mi się jakoś udało. Nie wiem, patrzę się zawsze po takich tych... Dobrze, zobaczmy, gdzie tutaj coś mi nie będzie zasłaniało. Za to lubię kwiecień, że jeszcze nie ma dużo liści. Znowu jestem daleko, 30 metrów od gniazda. I znowu mogę Coolpixem spróbować podjechać. Jak będzie, tak będzie. Zobaczymy. Zrobione. I to jest przewaga właśnie Coolpixa P1000. Jedyna przewaga, bo jakościowo na pewno nie. Nawet bez lusterkowcami czy lustrzankami. Ktoś powie, że tak, przecież lustrzanki jak sobie z pełnej klatki wykropujesz. Dobra, wykropuj sobie. Stań 30 metrów od tego gniazda, namierz się obiektywem, wyostrz tam gdzie trzeba. Powodzenia. Powodzenia. A ja tu sobie podjechałem między gałązkami, które sobie mogłem zoomem minąć, namierzyć ptaszka, wyostrzyć tam gdzie trzeba. To się udało. W wielu przypadkach Coolpix P1000 będzie gorszy od lustrzanki czy bezlusterkowca. Do ptaków w locie to jest dramat. To się właściwie nie nadaje do ptaków gdzieś głęboko w krzakach. Też się nie nadaje, będzie ostrzył krzaki, a nie ptaki. Dzięcioł duży został ze mną po zimie, gdzie chętnie przylatywał do karmnika i teraz regularnie wali w eternit na dachu. Dlaczego to robi? No oczywiście jest to walenie tak zwane werble, czy to bębnienie, jak kto woli, bo to są różne określenia tego samego, czyli takie trrrt. No jest to ewidentnie wyznaczanie terytorium. Wyznaczanie terytorium po prostu odpowiada mu dźwięk wydawany przez to miejsce. Nie wiem, czy to jest najzdrowsze z punktu widzenia dzięcioła, żeby naparzać w eternit. Swoją drogą kiedyś przypomina mi się historia, musiałem ubezpieczać taką szopę pokrytą właśnie eternitem i ubezpieczyciel mnie pytał, czy to już jest eternit ekologiczny. Moja odpowiedź była, że nie, że jest to onkologiczny, jak najbardziej onkologiczny eternit. A co to teraz? Bażant na ścieżce rowerowej? Kot na ścieżce rowerowej. Dobra, w każdym razie, abstrahując już, zostawiając eternit na boku, to ja pamiętam z dzieciństwa taką sytuację, gdzie przy moim oknie mieszkałem też na wsi. Nie w starej chacie, to było nowy dom wybudowany i miałem okno w pobliżu rynny, stalowej rynny, nie plastikowej, wtedy jeszcze stalowe były, czy tam ocynkowanej. I słuchajcie, codziennie rano o 6 nasz sąsiad, no miał schemat dnia, piłował sobie na tak zwanej krajzedze, czyli na takiej prostej pile stołowej, piłował sobie drewno na opał. Zawsze o 6 rano. I ta piła miała coś w sobie takiego, taki układ tych zębów, że to brzmiało mniej więcej jak werble dzięcioła. I strasznie te werble z piły wkurzały dzięcioła dużego, który mieszkał sobie w okolicznym lesie. No i miał problem ten chłopak, bo nie miał jak odpowiedzieć właśnie tej pile i znalazł tą rynnę. Znalazł tą rynnę i zawsze to było tak. Sąsiad zaczynał piłować 6:00, 6:04 mniej więcej. Dzięcioł budził nas wszystkich w mieszkaniu, bo po prostu werblował w rynnę. Dźwięk niesamowity. Kurczę, szukałem takiego dźwięku do telefonu, żeby mieć budzik, ale nie ma. No niestety, tego już nie powtórzę, nie odtworzę, dawno tam nie mieszkam. To było dawno temu. W każdym razie taka historia. Czasami dzięcioły szukają takich miejsc, czasami walą w jakąś uliczną lampę metalową. Też im to daje fajny efekt. Lubią sobie sprawdzać, czy to będzie dobrze brzmiało. Czyli dzięcioł lubi dobre brzmienie. Nie mam szczęścia do szczygła i zimorodka. Jeszcze ich na żywo nie widziałam. Słuchajcie, to jest tak, że przede wszystkim nie należy się poddawać. To jest kwestią czasu. Tak naprawdę, jak ktoś intensywnie będzie chodził, jak ktoś będzie chodził na ptaki, w zależności od intensywności, to sobie te ptaki pozbiera. To też jeszcze kwestia jest, gdzie i jak. Natomiast jest protip, to jest takie słowo, protip, taki patent, lepiej chyba brzmi, taki patent na to, co zrobić, żeby sobie pomóc w zaobserwowaniu tych ptaków. Ten patent to jest nauczenie się ich głosów. Weź sobie na Xenocando stronę, po polsku tam już wyszukiwanie działa, sobie wpisać i posłuchać sobie po kilka razy. Najlepiej patrząc przy okazji na obrazek, jak ten ptak wygląda, bo wtedy lepiej działa zapamiętywanie. I wyjdziecie w teren, na przykład gdzieś nad jakieś jeziora, potoki, to najpierw usłyszycie zimorodka, dzięki czemu będziecie wiedzieć, gdzie patrzeć. I wtedy łatwiej go zauważycie. Tak samo jest ze szczygłem. Szczygieł, mimo że jest kolorowy, wcale nie jest ptakiem, który chce się rzucać w oczy. Ale regularnie podśpiewuje sobie, a jego śpiew jest dość charakterystyczny i według mnie dosyć trudny do pomylenia z innymi, no ale to okej, według mnie tak jest. Długo w tym siedzę, potrafię je rozpoznawać bez problemu. Natomiast jak się je obsłuchacie, to się to uda. I to jest dobry patent na te ptaki, których się nie widziało, żeby znać ich głosy wcześniej. I wtedy, kiedy już będziecie w terenie i traficie je, to gdzieś ten mechanizm przypominania sobie dźwięku zadziała i zobaczycie to, co chcieliście zobaczyć. Wieje strasznie, ale to wam chyba muszę pokazać. Będzie nieornitologicznie, ale ciekawe obserwacje ssaków też zasługują na uwagę. Najpierw sobie je policzę z ciekawości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem zajęcy w jednym miejscu. Kurczę, dawno tego nie widziałem. Z czasów dzieciństwa takie pamiętam, ale... Ale naprawdę, to jest wcale nieczęsty widok. To znaczy, że ten zając się odradza. To super. Nie wierzycie. To jedźcie, zobaczymy, czy znajdziecie je wszystkie na zdjęciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwa się na siebie nakładają, więc miejcie to na uwadze. Zrobię zdjęcie. Osiem. Osiem w jednym miejscu. No tego to nie widziałem dawno. Z dzieciństwa pamiętam. Ja się wychowałem na wsi. Zając ani królik nie były niczym rzadkim. Króliki to problemów stwarzały dużo. W tej chwili tam, gdzie mieszkałem, królików nie ma wcale, a zajęcy prawie nie ma. No tak. Gdzie się wybieracie beze mnie, co? Tak, będę tutaj świecił przykładem teraz, pod słońce, dobrze. No przepetarda, 8, 8 zajęcy w jednym miejscu. Z dzieciństwa pamiętam takie widoki, tak? Ale to było dawno temu, 30 lat temu, coś takiego. Teraz to jest rzadkość. W ogóle zając jest dosyć rzadki, nie to co było kiedyś, ale jest ich stopniowo coraz więcej. Jakaś choroba podobno je wykończyła swego czasu. Czy mogę opowiedzieć o sójkach sadzących dużo żołędzi w lesie? Oczywiście, że mogę. To jest bardzo ciekawa historia. Myślę, że już nieraz się na kanale pojawiało. To jest określenie ornitochoria, czyli rozsiewanie drzew przez ptaki, w ogóle roślin przez ptaki. I jest kilka gatunków, w tym dęby, które są od takiej ornitochorii uzależnione i na nią liczą. Właśnie gatunkiem związanym z dębami, naszymi dębami, na naszych szerokościach geograficznych, są sójki. I to one będą je najwięcej rozsiewać. Niekiedy potrafią je przenosić na znaczne odległości, wielu kilometrów. To jest tak, że sójka oprócz tego, że niesie coś w dziobie, to jeszcze trzyma coś w wolu, więc tych żołędzi z reguły ma kilka. I ona sobie robi różne kryjówki. Niektóre kryjówki robi sobie gdzieś w dziuplach, czy tam pół dziuplach, innymi kryjówkami, to jest po prostu ziemia. I ona doskonale zapamiętuje, gdzie schowała dany żołędź, ale po pierwsze, nie musi zjeść wszystkich w okresie zimowym, bo nie wszystkie muszą być jej potrzebne, dlatego, że robi to zawsze na zapas, większą ilość, a ponadto czasami taka sójka zginie. I no cóż, wtedy jej skarbów już nikt nie znajdzie najprawdopodobniej. W ten sposób właśnie się rozprzestrzeniają dęby na znaczne odległości, mimo że nie korzystają z wiatru, po prostu korzystają z kuriera, jakim jest sójka. Takim kurierem dla jemioły będzie jemiołuszka czy paszkot. Płotniak stawowy lata. Samiec, ale chyba nic mu nie zrobię. W tym wietrze nawet nie będę walczył z kulpiksem, słuchajcie. O, to jest też... Ja robię filmy z ręki, potem delikatnie ustawiam stabilizację w postprodukcji. Ale nic z tego nie wyjdzie. Zatem jest ornitochoria. Ornitochoria, czyli rozsiewanie roślin przez ptaki. No to tutaj tych gatunków oczywiście jest więcej, bo to pest czarny. Tak będzie rozsiewane, będą tak rozsiewane rośliny pestkowe różne. Chociażby wiśnie przez szpaki będą rozsiewane. Więc tak to działa. Wiele roślin korzysta z tego transportu ptasiego. Inne, na przykład taka lipa, to sobie wytwarza skrzydlaki i jest rozsiewana przez wiatr. I teraz w zależności od tego, jaki ten wiatr będzie silny, się przytrafi, to takie nasionko może polecieć daleko albo bardzo daleko, ale duża część poleci dość blisko. Za to jeśli chodzi o sójki, to rzeczywiście potrafią na duże odległości te drzewa przenosić. Stąd czasami znajdujecie dęby w jakimś borze sosnowym, gdzieś w borach tucholskich. Tego dębu tam nie posadził leśniczy. To sójka wysiała i tyle. Są też drzewa, które roznoszą ludzie. Jeśli widzicie gdzieś przy rowach, w rowach przydrożnych jabłonie, to są jabłonie, które wyrosły z ogrysków wyrzuconych przez ludzi. Taka rozsiewanie przez człowieka. Takie też, powiedzmy, że w miarę naturalne, nie siwnikami i niezamierzone. Bo sójka też nie zamierza posać dębu. Ona zamierza go zjeść, ale nie zawsze go zjada. Bo sójka nie zamierza posiać dębu, tylko zamierza zjeść jego nasiona. I nie zawsze zjada. Dotarłem do portu w Gdańsku-Świdnie i tutaj jest taki fajny fragment, gdzie nie czuć tego wiatru, bo las mi odsłania elegancko. I właśnie namierzyłem moją pierwszą w tym roku muchołówkę żałobną tutaj przy porcie. Po drzewach lata. To są ptaki przelotne, ona tutaj nie będzie lęgowa. Ona się tu zatrzymała na chwilę. Są też pleszki. Pierwszą pleszkę kilka dni temu widziałem w Gdańsku. Dosłownie kilka dni temu. Natomiast teraz jest ich już kilka. To tu, to tam. Natomiast no, muchówkę żołobną mój kolega chyba wczoraj, bo przedwczoraj miał, a ja mam dzisiaj. Też taki ptaszek cichutki. No trzeba być czujnym. To jest właśnie fajne w kwietniu, że jeszcze nie ma liści na krzewach. One dopiero wychodzą i teraz z dnia na dzień będą coraz większe. Ale dopóki jest ich mało, to te ptaki łatwo zobaczyć. Późniejszych migrantów łatwiej będzie usłyszeć niż zobaczyć. Taka okropna pokrzewka ogrodowa albo gajówka inaczej. W tej chwili nazwa gajówka. No masakra jest ją zaobserwować i zrobić jej jakiś filmik, zdjęcie. Ptak, który jest po prostu szary, pięknie śpiewa, ale ciągle w krzakunach i ona przylatuje później właśnie, nie tak jak teraz kapturki, których jest nawet u mnie w centrum miasta teraz pełno w krzakach, czy piegrze, które są to tu, to tam, to fajnie. Natomiast te późniejsze ptaki, no to już jest trochę gorzej. Zwłaszcza te, co w krzakach żyją. Zaganiacz, No jak się dobrze trafi, to się uda, ale ja takie dobre spotkanie z zaganiaczem, żeby go porządnie sfilmować, nagrać, zrobić zdjęcie, to miałem chyba raz. Gdzie pan pracuje, jeśli można spytać, to pytanie już odpowiadałem, ale tak pół żartem, pół serio. Tak naprawdę ja w tej chwili prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, zresztą o nazwie Ptasia Strefa. Ta działalność nie polega na robieniu YouTube'ów, bo z YouTube'a w życiu nie byłbym się w stanie utrzymać. Nawet z YouTube'a i z Patronite'a razem też nie. To jeszcze jest zdecydowanie nie ten etap. A pracuję jako koordynator badań ornitologicznych, tyle mogę powiedzieć. I jest to praca niestety przy biurku, biurowa. Natomiast to, co w niej jest dobrego dla mnie z punktu widzenia prowadzenia kanału, to jest to, że są okresy, kiedy tej pracy jest dużo. Są też okresy, kiedy jest trochę luźniej i mogę realizować sprawy związane z prowadzeniem kanału. Jest też elastyczna. Tyle, że ta elastyczność też ma swoje wady. To jest taka, że czasami muszę popracować w niedzielę, czasami muszę popracować w święta, w wakacje. A jeśli chodzi o dłuższy urlop, to jest bardzo kłopotliwe, żeby gdzieś pojechać. Zwłaszcza go zaplanować jest ciężko. O, budka typu P ciągle wisi. Zajrzymy do środka. Kulpiksem z daleka, co wy na to? Zabezpieczona budka w kagańcu, jak to mówią. Cztery bieliki w jednym kominie jeszcze z myszołowami, które je tam przeganiają. To chyba dość rzadki widok, tak? To nie jest częsty widok, ale zależy. Czasami się zdarza. Zwłaszcza zimą. Gdzieś bieliki zbierają się w miejscu, gdzie jest padliny dużo, to potrafi być ich więcej. I zaraz, niedługo będzie dobry okres, w maju, kiedy ryby ruszą na taru. Największy komin z bielikami, który ja widziałem, nie był jakiś ogromny, 13 ptaków. 13 ptaków było nad jeziorem Drużno, kiedy robiłem pracę magisterską. Rok 2007-2008. Robiłem tam magisterkę w Szuwarach Trzcinowych. Bardzo dobrze to wspominam i tak myślę sobie, żeby to kiedyś powtórzyć. Wyniki były fajne, super i nie zostały opublikowane do dzisiaj. Trzeba byłoby to zrobić i trzeba byłoby to powtórzyć raz jeszcze. Zobaczymy. Na razie ciągle sprawy domowe mnie trzymają, że tego nie robię. Natomiast jest to do zrobienia jak najbardziej. W każdym razie wtedy właśnie pływając po rezerwacie Jezioro Drużno, gdy było tarło leszcza, to jest, uważa się, przynajmniej kiedyś się uważało, że jezioro Drużno jest największym tarliskiem leszczy z Zalewu Wiślanego, no to podczas tego tarła sporo tych ryb ginie i one są łatwym celem dla bielików. I tam zbierają się głównie ptaki nielęgowe, bo te lęgowe no to pilnują terytorium, to by je przeganiały, natomiast te nielęgowe, młode, to tam próbują. Ale tu jest ptaków dużo, co to rudziki, pełno ich tutaj jest. Budka dwuotworowa po naprawie wisi, pełno drobnych ptaków. Jesteśmy przy szlaku migracyjnym drobiazgu. Aż szkoda, że muszę liczyć, ja bym chętnie tu został po prostu, no ale nic, policzyć trzeba, samo się nie zrobi. Fajnie, no nie, chyba nie pokażę wam żadnego, no zobaczymy. W każdym razie tak, rzadki widok, takie bieliki. W kominie dużo ptaków, zwłaszcza, że teraz, tak jak mówiłem, już te, które zajmą terytoria, będą tych terytoriów bronić. A to, że są bieliki przeganiane przez myszołowy, to nie ma się co dziwić, to jest naturalny wróg. Bielik potrafi zrabować myszołowy z gniazda, młode z gniazda wykraść. I tak się zresztą często zdarza, że zanosi takie młode często do swojego gniazda. I jeśli tego młodego po drodze nie ukatrupi, położy go w swoim gnieździe, to potem go adoptuje, zamiast go zjeść. Były takie przypadki lęgów mieszanych. Przez lata się zastanawiano, jak to się dzieje, że myszołowy podkładają jaja bielikom. Się potem okazało, że nic nie podkładają, tylko bielik przynosi młodego w celach konsumpcyjnych, ale potem jak go ma na swoim gnieździe wołającego o jedzenie, to mu się go robi szkoda i jest karmiony razem z innymi. Taka ciekawostka. Więc takie myszołowy czasami potrafią opuścić gniazdo bielika jako lotne ptaki. W Starogardzie Gdańskim zrobiłem zdjęcie pliszki górskiej. Jak to możliwe, że ona u nas jest? Podobno na Pomorzu jest trochę. Tak, na Pomorzu jest trochę. Nie jest to oczywiście ptak liczny. Natomiast wystarczy jakikolwiek większy potok, jakikolwiek większy strumień rzeka, taka, w której żyją pstrągi, czyli typu, wędkarze by powiedzieli, rzeki typu górskiego, to tam pliszka górska najpewniej będzie. Więc na Pomorzu są nad Wdą, nad Radunią, nad różnymi kanalusami. Potok Oliwski, na całym Potoku Oliwskim w tym roku byłem. Nie wiem, czy już był odcinek, czy nie, bo filmowałem to. Ale filmuję więcej materiału, niż jestem w stanie składać i montować. To miałem na odcinku od Rybakówki do Kuźni Wodnej 5 śpiewających samców pliszki górskiej, więc potencjalnie 5 par. No, bezwietrzna pogoda w lesie już się skończyła, jesteśmy zdrowo nad Wisłą. No i kolejne pytanie spod filmu, z pierwszego filmu o Lasach Sobiborskich. Czy chodzi o te lasy pod Włodawą, tam gdzie był obóz koncentracyjny? Chodzi o te lasy pod Włodawą, dokładnie te. I nie był to obóz koncentracyjny, tylko obóz zagłady. Była zasadnicza różnica między dwoma typami tych obozów. Koncentracyjny przetrzymywał ludzi. Obóz zagłady, jak sama nazwa wskazuje, służył do czegoś zupełnie innego. I taki właśnie był i warto o tym pamiętać. I to był niemiecki obóz zagłady, zorganizowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. I tak naprawdę chyba to właśnie z tym najczęściej kojarzą się Lasy Sobiborskie. Natomiast mi zależy, żeby oprócz tego kojarzyły się też zasłużenie z miejscem wyjątkowym przyrodniczo, gdzie występują ptaki, które nie występują nigdzie indziej w Polsce albo są skrajnie rzadkie. Mowa tutaj oczywiście o Puszczyku Mszarnym czy gadożerze, bo gadożer też tam jest lęgowy. Ale to i tak nie wszystko. Żółwie błotne. Tam są właśnie ich rezerwaty i ostoje. Więc oprócz tego, że jest to miejsce pamięci, o którym należy pamiętać, warto też wiedzieć, że jest to też wyjątkowy, cenny przyrodniczo las. A nie tylko las, który jest magazynem drewna do wycinki. Tak jakby tam niektórzy chcieli to widzieć.
Jak to jest nagrywać bez mikrofonu schowanego w czapce? O tak właśnie. Tak to brzmi. Tak to brzmi.
A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!